my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty.
Nerki i genetyka. Właściwie torbiele nerek i genetyka.
Wydawałoby się, że genetyka łączy nas głównie z chorobami nowotworowymi. No bo do tej pory mówiliśmy sobie o tym, że wiele mutacji genowych nie sprzyja naszemu zdrowiu, ba sprzyja nowotworzeniu. A tu okazuje się, że są też jednostki chorobowe zapisane w naszych genach, jak na przykład różnego rodzaju typy torbielowatości nerek, które niekoniecznie i nie zawsze wiążą się z większym ryzykiem choroby nowotworowej.
Co nie znaczy, że nie wiążą się z problemem, bo tym problemem może być schyłkowa niewydolność nerek, zaawansowana postać przewlekłej choroby nerek.
A no właśnie, no bo wszak kiedy tworzą się torbiele w naszych nerkach, czyli część miąższu naszej nerki przestaje pracować we właściwy sposób, no to siłą rzeczy wcześniej bądź później rozwinie się niewydolność nerek, bo zabraknie nam tego właściwego zdrowego miąższu.
Po kolei, od początku. Może być taka sytuacja, że rodzi się człowiek. Ten człowiek ma w sobie nieprawidłowy gen. Ale na początku, jak wykonujemy badanie USG temu człowiekowi, to te nerki jego wyglądają prawidłowo i nie ma w tym żadnego naszego błędu. Niejako wyrok na tego człowieka już zapadł, że będzie on miał torbiele, że jest duża szansa, że te torbiele mogą, zależnie od ekspresji tego genu, doprowadzić do niewydolności nerek i nawet do dializoterapii czy do przeszczepu nerki. Ale w tej pierwszej fazie nic złego my nie widzimy i nie ma w tym naszego błędu. Cóż to za choroba?
No to jest ta choroba, która, tak jak wspomniałeś, rozwija się u naszych pacjentów w bardzo różnym wieku. Czasem już w okresie niemowlęcym widać pierwsze symptomy tejże choroby, czasem dopiero w czwartej, piątej dekadzie życia. Mamy na myśli tę chorobę, którą dziedziczymy w sposób dominujący, czyli wystarczy, że tylko jeden z naszych rodziców jest nosicielem tego genu, a mamy na myśli autosomalne dominujące zwyrodnienie wielotorpielowate nerek.
Tu są dwa geny, PKD1, ten bardziej popularny, 80% przypadków, i PKT2, ten mniej rozpowszechniony, około 20% przypadków. Cechą charakterystyczną jest to, że we wczesnym okresie życia tych torbieli jeszcze nie ma. Cechą charakterystyczną jest to, że w okresie najczęściej dorosłości nerki są duże, torbiele są liczne, wymiary tych torbieli również są znaczne. Niejako cała nerka zamienia się w taki torbielowato-litopłynowy twór.
I choć ten torbielowato-litopłynowy twór sprawia wrażenie nerki znacząco zniszczonej przez chorobę, to przez wiele, wiele lat może ta nerka funkcjonować doskonale. Natomiast taka nerka jest niestety wyzwaniem dla ultrasonografisty. I to na wielu etapach życia człowieka z wielotorbielowatością nerek. Pierwszy etap, ten cichy, jest związany z koniecznością monitorowania pacjentów obciążonych genetycznie. Drugi etap jest związany z tym, że często trudno jest spośród rozlicznych torbieli wyłapać nową zmianę, która może być zmianą nowotworową, choć sama jednostka chorobowa nie wiąże się z większym ryzykiem chorób nowotworowych nerek w porównaniu ze zdrową populacją.
Część tych pacjentów, żeby dalej mogli cieszyć się życiem, są kwalifikowani i przechodzą przeszczep nerki. I my jako ultrasonografiści wtedy bardzo się skupiamy na tej nowej nerce przeszczepionej, niejako czasami zapominając czy niedoceniając oceny ultrasonograficznej nerek własnych pacjentów, bo te nerki, mimo że nie funkcjonują, składają się z wielu torbieli, to są narządami w ciele człowieka z immunosupresją. Przyglądajmy się także tym nerkom własnym po to, aby szukać zmian litych, nie tylko płynowych, czy przypadkiem w tych nerkach własnych nic złego się u tych pacjentów nie dzieje.
A więc pierwsza nauka dla nas, jako dla osób zajmujących się ultrasonografią, jest związana z tym, że po pierwsze monitorujemy pacjentów obciążonych genetycznie, po drugie z uważnością badamy nerki zmienione torbielowate u pacjentów z aktywną chorobą, po trzecie pamiętamy o tych nerkach nawet wtedy, kiedy one już nie pracują, a funkcję przejmuje nerka przeszczepiona. Natomiast miejmy świadomość tego, że ten gen odpowiadać może również za torbiele i zmiany narządowe w wielu innych regionach ludzkiego ciała, bo to nie są tylko torbiele, które możemy znaleźć w nerkach, ale te torbiele przecież możemy znaleźć i w wątrobie, i w trzustce, i mogą sprzyjać naszym pacjentom również inne obciążenia.
I druga sytuacja. Rodzi się człowiek. Ten człowiek ma nieprawidłowy gen. Przyglądamy się nerkom tego młodego człowieka i te nerki już nam się nie podobają. One już we wczesnej fazie życia tego człowieka odbiegają od obrazu ultrasonograficznego nerek prawidłowych, bo w tych nerkach są torbiele. Ale te torbiele po pierwsze są zlokalizowane w rdzeniu, zatem kora tych nerek wygląda dobrze, prawidłowo. Te torbiele są bardzo liczne i bardzo drobne. Nawet często stwierdzić, że to torbiele. Nauka dla nas, że nie zawsze torbielowatość to są takie bijące po oczach duże torbiele.
Masz na myśli niewątpliwie ARPKD, czyli autosomalnie recesywne zwyrodnienie wielotorbielowate nerek, czyli rzeczywiście tę jednostkę chorobową, która w takim najbardziej popularnym swoim fenotypie dotyka już noworodki, żeby nie powiedzieć dzieci żyjące w łonie matki. Te nerki stają się bardzo duże, zmienione wielotorbielowato, ale tak jak wspomniałeś, te torbiele różnią się od torbieli w ADPKD tym, że są drobne, niewielkie, zajmują rdzeń i uwaga, w odróżnieniu od ADPKD, od samego początku mamy do czynienia z chorobą, która dotyka 100% nefronów, zatem mamy szansę na bardzo wczesną niewydolność nerek u naszych pacjentów.
Może być też trzecia sytuacja. Rodzi się człowiek, człowiek ten obciążony jest genem, gen ten podobnie dziedziczy się autosomalnie, recesywnie, jest on obciążony chorobą, która u dzieci bardzo często, bo w 15-25% będzie doprowadzała do schyłkowej niewydolności nerek. Tak naprawdę podtypów genetycznych w tej jednostce chorobowej jest całkiem sporo, ale my teraz mówimy o tej jednostce chorobowej, która łączy się z genami, która często już w postaci dziecięcej, młodzieńczej doprowadza do niewydolności nerek.
I tu mamy dość ciekawą sytuację kliniczną, zwłaszcza dla ultrasonografisty, bo ta jednostka chorobowa, o której mówisz, czyli nefronoftyza, dotyczy również rdzenia nerek, piramid nerkowych i ci nasi pacjenci obciążeni tą mutacją genetyczną mają nerki zmienione trochę w sposób przypominający zmiany w ARPKD, bo widzimy nieprawidłową echogeniczność rdzenia nerek, podwyższoną echogeniczność piramid z obecnością licznych drobnych torbieli, ale też współtowarzyszy temu wyższa echogeniczność kory nerek. Natomiast w odróżnieniu od ARPKD u tej grupy pacjentów nerki bardzo często są mniejsze w swoich wymiarach od oczekiwanych wielkości nerek dla wieku naszego pacjenta. To jest ta cecha różnicująca te obie jednostki chorobowe, choć obraz ultrasonograficzny na pierwszy rzut oka może być nieco podobny.
Może też być taka sytuacja, że my przyłożymy głowicę do nerek naszych pacjentów i to, co wzbudzi nasze zainteresowanie, to między innymi podwyższona echogeniczność piramid. Znowu poruszamy się po kolejnej jednostce chorobowej związanej z genami. Ta będzie dziedziczyła się w sposób autosomalny dominujący. Będą powstawały torbiele z cewek nerkowych i dojdzie do włóknienia cewkowo-śródmięszowego. Ta choroba, zaraz podamy jej nazwę i wyjaśnimy dokładnie tę nazwę, również będzie doprowadzała do schyłkowej niewydolności nerek, ale później między 30 a 70 rokiem życia statystycznie nie będzie powodowała w tak młodym wieku konieczności dializoterapii.
No właśnie, bo niewątpliwie masz na myśli torbielowatość rdzenia nerki. jednostkę chorobową, która prowadzi do niewydolności nerek później niż nefronoftyza, ale w obrazie ultrasonograficznym obie te nerki mogą być nieco do siebie podobne, wręcz łudząco do siebie w wielu etapach choroby podobne. I tutaj tak naprawdę zadanie ultrasonografisty nie polega na tym, żeby postawić właściwe rozpoznanie, bo nie mamy na to szans, ale żeby wyłapać nieprawidłowy obraz nerek, ten, który nie zgadza się z kryteriami prawidłowego obrazu nerek, prawidłowej homogeniczności kory i rdzenia nerek, po to, żeby dać szansę pacjentowi na ścisłe monitorowanie i pilnowanie tego momentu, kiedy te nerki nie będą sobie dawały rady ze swoją pracą.
Turbielowatość rdzenia nerki. Nazwa jest bardzo podchwytliwa. Inaczej czasami nazywa się tę chorobę rodzinną młodzieńczą nefropatią hiperurykemiczną, albowiem w stosunkowo młodym wieku dochodzi do hiperurykemii. Natomiast trzeba rozróżnić to, o czym teraz mówimy. Turbielowatość rdzenia nerki, choroba autosomalnie dominująca od gąbczastości rdzenia nerki, tak zwanej nerki gąbczastej, która jest zaburzeniem rozwojowym o nie do końca poznanej przyczynie i sama w sobie, jako gąbczastość rdzenia nerki, nie doprowadza do niewydolności nerek. Jak jest niewydolność nerek u pacjenta z nerką gąbczastą, nerkami gąbczastymi, gąbczastością rdzenia nerki, wynika ona z powikłań, kamicy, nawracających zakażeń.
No i zauważcie Państwo, że wymieniliśmy trzy jednostki chorobowe. Nefronoftyza, torbielowatość rdzenia nerki i nerkę gąbczastą. Trzy dziedziczone w całkiem inny sposób. Pierwsza, czyli nefronoftyza, autosomalnie recesywna. Druga, czyli torbielowatość rdzenia nerki autosomalnie dominującą, a trzecia jednostka chorobowa nie jest do końca dla nas poznana. Wiemy tylko tyle, że choć obraz jest bardzo charakterystyczny ultrasonograficzny, bo widzimy białe piramidy, widzimy cechy odwrócenia korowo-rdzeniowego w obrazie ultrasonograficznym, to ta nerka, choć podobna do dwóch pozostałych jednostek chorobowych, nie prowadzi sama przez się do niewydolności. I jakże trzeba być czujnym i ostrożnym jako osoba, która chwyta po głowicę, żeby nie spieszyć się z postawieniem ostatecznego rozpoznania, bo ono, jak widzimy, może nieść ze sobą bagaż bardzo różnych losów naszych pacjentów.
Nie sposób mówić o genetyce i nerkach, nie wspominając o chorobie von Hippla i Lindaua, dziedziczonej autosomalnie dominująco, gdzie będziemy widzieli torbiele u naszych pacjentów, ale te torbiele nie tyle są takim dużym zmartwieniem dla nas i dla pacjentów, jak większe niż populacyjne ryzyko raka nerki, które też jest częstą przyczyną zgonu wśród tych pacjentów.
Jest to jednostka chorobowa, która jest wyzwaniem dla nas w badaniu ultrasonograficznym z tego względu, że torbiele w nerkach będą przypominały dokładnie to, co widzimy u pacjentów z ADPKD. Z tym, że w tej grupie pacjentów, którzy są nosicielami mutacji, która odpowiada za chorobę von Hippla-Lindaua, czyli jedną z fakomatoz, ryzyko raka nerki wspomnianego przez Ciebie wynosi kilkadziesiąt procent i wzrasta wraz z wiekiem. A jeszcze do tego musimy mieć świadomość tego, że nowotwór w nerkach tego pacjenta może powstać nie tylko w miąższu nerki, ale również w torbielach, które pojawiają się w nerce tego pacjenta.
Często to my od pacjentów dowiadujemy się, że mają taki zespół rozpoznany, kiedy przychodzą do nas na kontrolne badanie USG i głównie im zależy na ocenie nerek, ale pamiętajmy o tym, że jak my badamy pacjenta, my tu sobie gadu-gadu, czyli zbieramy wywiad, niby nic, niby small talk, a nagle gdzieś tam pojawi się informacja, że w rodzinie były zachorowania częste na raka nerki. I to w młodym wieku, zwróćmy uwagę, czy nie zasugerować takiemu pacjentowi diagnostyki w kierunku zespołu von Hippla i Lindaua.
Jak widzicie Państwo, torbiel torbieli nierówna, choć w obrazie ultrasonograficznym wszystkie te torbiele mogą wyglądać bardzo podobnie. Możemy z grubsza podzielić na te torbiele, które widzimy w korze i w rdzeniu, w tym zagadnieniu, o którym sobie mówiliśmy w dzisiejszym podcaście. Ale sam obraz ultrasonograficzny nie zbliży nas bardzo często do ostatecznego rozpoznania, choć zawęzi możliwe jednostki chorobowe. A dla nas, jako dla ultrasonografistów, niezwykle istotna jest świadomość tego, że część z tych jednostek chorobowych wiąże się z większym ryzykiem chorób nowotworowych, a część z tych jednostek chorobowych stanowi dla nas wyzwanie, bo między torbielami trudno jest znaleźć zmiany, które należy podejrzewać o chorobę nowotworową.
I nawet jak te zaburzenia genetyczne nie zawsze będą pierwszym tym, co będziemy rozważali u naszych pacjentów, to one gdzieś będą przemykały w diagnostyce różnicowej. Na przykład oprócz torbieli o podłożu genetycznym są izolowane torbiele nerek, które nie mają stwierdzonego podłoża genetycznego. Ale jak taka pojedyncza torbiel u pacjenta 2-3-letniego wystąpi, to zawsze zastanawiamy się i wykonujemy kontrolne badania, czy to nie jest przypadkiem pierwsza torbiel w przebiegu ADPKD, czy to jest być może tylko izolowana torbiel nerki.
Spójrzmy nieco szerszym wzrokiem na to, co widać u naszych pacjentów, co jest, wydawałoby się, tylko torbielą, bo ta pojedyncza torbiel, albo kilka niewielkich torbieli, albo nieprawidłowy obraz piramid związany z torbielowatością nerek może być początkiem kontroli i jeszcze raz kontroli naszych pacjentów, której oni będą wymagali po to, żeby pilnować i funkcji nerek, i ewentualnych nowych zmian, które się tam pojawiają.
Pamiętajmy, że w piśmiennictwie czy w dokumentacji naszych pacjentów może funkcjonować skrót, który w pewnym momencie może okazać się dla nas konfundujący, a mianowicie torbielowatość rdzenia nerki, medulary, cystik, kidney disease, MCKD, choroba genetyczna, autosomalnie dominująca. Mówiliśmy o niej, ale pośród torbielowatości niedziedzicznych, jako dysplazja torbielowata czy dysplazja wielotorbielowata, multicystic kidney disease może być określona tym samym skrótem, ale dysplazja torbielowata nerek jest zaburzeniem rozwojowym, niedziedzicznym. Nie dajmy się zmylić tym jakże podobnym, dwuznacznym, delfickim, byśmy powiedzieli, nazwą.
Powodzenia Państwu życzymy w rozkminianiu trudności związanych z różnymi zespołami chorobowymi sprzyjającymi powstawaniu torbieli w nerkach. Powodzenia życzymy również w pojmowaniu tych różnych jednostek, bo jak widzicie Państwo, jest to czasem droga przez mękę nawet dla doświadczonych lekarzy i doświadczonych ultrasonografistów.
Ale droga na szczyt wiedzie zawsze pod górę, a my tym podcastem chcieliśmy trochę zamieszać i w obrazach ultrasonograficznych, i w głowach, aby torbiel nerki nie zawsze kojarzyła się z takim banalnym obrazem czarnej kropki, czarnego punktu na ekranie, ale może być z tym powiązany bardzo bujny obraz kliniczny.
Do usłyszenia!
До услышания!